Ulysses. Taśma piąta, ścieżka druga. Macie dobrych artystów? Louis Werner robi jej objazd, powiedział pan Blum. O tak, będziemy mieli samą śmietankę. J.C. Doyle i John McCormack. Mam nadzieję i no, w istocie najlepsi. I madame, powiedział pan Power, uśmiechając się, na końcu, ale nie ostatnia. Pan Blum rozplótł ręce w geście pełnym łagodnej uprzejmości i splótł je. Smith O'Brien. Ktoś położył wiązankę kwiatów, kobieta. To chyba rocznica jego śmierci. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Powóz, okrążając posąg Farela, połączył bezgłośnie ich niestawiające oporu kolana. Sznu, wyblakle odziany staruszek na krawężniku zachwalał swój towar. Miał otwarte usta. Sznu, 4 sznurowadła za pęsa. Ciekawe, dlaczego go skreślono z listy. Miał swoje biuro przy Hume Street, w domu tego imiennika Molly. Tweedy, radca królewski dla Waterfordu. Od tego czasu ma ten cylinder. Resztki dawnej godności też w żałobie. Strasznie podupadł nieszczęśnik. Przeganiany z kąta w kąt jak pies. O'Callaghan na ostatnich nogach. I madame, 20 po 11, wstała. Pani Fleming przyszła sprzątać. Czesze włosy, nucąc volio enon vorrei. Nie, vorrei enon. Patrzy na koniuszki swoich włosów, żeby zobaczyć, czy nie są rozszczepione. Mi trema un poco il. Śliczny jest przy tym tre. Jej głos, rzewny ton. Kos, drost. Jest takie słowo drost, które to wyraża. Jego oczy przesunęły się miękko po dobrodusznej twarzy pana Powera. Siwieje nad uszami. Madame, uśmiechając się. Odpowiedziałem uśmiechem. Uśmiech wędruje daleko. Może tylko uprzejmość. Miły facet. Kto wie, czy to prawda o tej kobiecie, którą utrzymuje. To nieprzyjemne dla żony, ale mówią... Kto mi powiedział, że nic cielesnego. Można sobie wyobrazić, że to by się prędko przejadło. Tak to Crofton spotkał go pewnego wieczora, kiedy niósł jej funt rumsztyku. Czym ona była? Barmanką u Dziurego. A może w Mojże? Przejechali pod pomnikiem ogromnie opatulonego wyzwoliciela. Martin Cunningham trącił łokciem pana Powera. Z pokolenia Ruben, powiedział. Wysoka czarnobroda wsparta na lasce, kuśtykająca postać, wymijająca właśnie narożny sklep Elwerego pod słoniem, ukazała im na swym grzbiecie zakrzywioną, rozwartą dłoń. W całej swej wiośnianej urodzie, powiedział pan Power. Pan Dedalus spojrzał za kuśtykającą postacią i powiedział łagodnie: niech ci diabeł kark skręci. Pan Power, pokładając się ze śmiechu, przysłonił twarz od strony okna, gdy powóz mijał pomnik Greya. Wszyscy tam byliśmy, powiedział ogólnikowo Martin Cunningham. Jego oczy napotkały oczy pana Bluma. Pogładziwszy brodę, dodał: no, prawie wszyscy. Pan Blum zaczął mówić z nagłą gorliwością, patrząc w oblicza towarzyszy. To strasznie dobre, co krąży o Rubenie, dzieje i synu. O przewoźniku? Zapytał pan Power. Tak. Czy to nie jest strasznie dobre? Co takiego? Zapytał pan Dedalus. Nie słyszałem tego. W te sprawy była zamieszana dziewczyna, zaczął pan Blum, i postanowił wysłać go na wyspę Man, by go ustrzec od zła, ale kiedy obaj... Co? Zapytał pan Dedalus. Czy chodzi o tego niewydarzonego, przeklętego chłyska? Tak, powiedział pan Blum. Szli obaj w stronę statku i chciał utopić. Utopić Barabasza, krzyknął pan Dedalus. Chciałbym na Boga, żeby to zrobił. Pan Power parsknął przeciągłym śmiechem wzdłuż swych osłoniętych nozdrzy. Nie, powiedział pan Blum, to syn. Martin Cunningham przerwał mu niegrzecznie. Ruben Jay i syn szli wzdłuż wybrzeża rzecznego w stronę statku odchodzącego na wyspę Man. I ten dzieciuch nagle wyswobodził się i skoczył przez obmurówkę do Liffey. Na miłość boską, wykrzyknął z lękiem pan Dedalus. Nie żyje? Nie żyje, zawołał Martin Cunningham. Gdzie tam? Przewoźnik złapał bosak, wyłowił go za portki i wyciągnął na molo tuż obok ojca, bardziej umarłego niż żywego. Pół miasta tam było. Tak, powiedział pan Blum, ale śmieszne jest to, że... A Ruben Jay, powiedział Martin Cunningham, dał przewoźnikowi Florena za uratowanie życia synowi. Stłumione westchnienie wymknęło się spod dłoni pana Powera. No tak, dał, powiedział Martin Cunningham, jak bohater srebrnego Florena. Czy to nie jest strasznie dobre, powiedział żywo pan Blum. Szylinga i 8 pensów za wiele, powiedział sucho pan Dedalus. Zdławiony śmiech pana Powera rozległ się cicho w powozie. Kolumna Nelsona. 8 moreli za pensa, 8 za pensa. Postarajmy się może wyglądać trochę poważniej, powiedział Martin Cunningham. Pan Dedalus westchnął. Szczerze mówiąc, powiedział, biedny mały Paddy nie miałby do nas żalu o żart. Sam opowiadał niemało dobrych. Niechaj mi Bóg przebaczy, powiedział pan Power, ocierając wilgotne oczy palcami. Biedny Paddy, nie pomyślałem tydzień temu, kiedy widziałem go po raz ostatni, był zdrów jak zwykle, że będę tak jechał za nim. Odszedł od nas. Najprzyzwoitszy człowieczek z wszystkich, jacy kiedykolwiek chodzili po ziemi, powiedział pan Dedalus. Odszedł bardzo nagle. Zapaść, powiedział Martin Cunningham. Serce. Ze smutkiem postukał się w pierś. Płonąca twarz, rozogniona. Za wiele gorzałeczki, lekarstwo na czerwony nos, pić jak szatan, póki nie stanie się fioletowy. Masę pieniędzy wydał na ubarwienie go. Pan Power wpatrywał się w mijane domy z żałosnym zrozumieniem. Miał nagłą śmierć, biedaczek, powiedział. Najlepszą śmierć, powiedział pan Blum. Ich szeroko otwarte oczy spojrzały na niego. Żadnych cierpień, powiedział. Chwilka i po wszystkim, jak śmierć we śnie. Nikt nie odpowiedział. Wymarła strona ulicy. Mały ruch w interesie za dnia, pośrednicy nieruchomości, hotel dla abstynentów, kolejowe rozkłady jazdy Falconera, wyższa szkoła administracji, katolicki klub, księgarnia Gillsa, pracowici niewidomi. Dlaczego? Jakaś przyczyna. Słońce czy wiatr? W nocy też. Kuchty i kominiarze. Pod wezwaniem zmarłego ojca Matthew. Kamień węgielny dla Parnella. Zapaść. Serce. Białe konie pod białymi pióropuszami nadjechały galopem zza narożnika rotundy. Maleńka trumna błysnęła, przelatując. Rach, ciach, galopem w piach. Karawan. Niezamężna, czarny dla mężatek, pstry dla kawalerów, bury dla tonsury. Smutne, powiedział Martin Cunningham. Dziecko. Twarz karzełka, sina i pomarszczona, taka, jaką miał mały Rudy. Ciało karzełka, kruche jak kit w biało wyścielanej drewnianej skrzynce. Dobroczynne stowarzyszenie płaci za pogrzeb, pensa tygodniowo za okrycie darnią. Nasze małe, żebracze dziecko. Nie oznaczało nic. Omyłka natury. Jeśli jest zdrowe, to po matce. Jeśli nie, po mężczyźnie. Więcej szczęścia następnym razem. Biedne maleństwo, powiedział pan Dedalus. Już ma to za sobą. Powóz zwolnił, wspinając się na wzniesienie Rutland Square. Stuk, puku, stuk, kości o bruk. Tylko biedaczek, któż go znać mógł. Pośród żywota, powiedział Martin Cunningham. Ale najgorszy z wszystkich, powiedział pan Power, jest człowiek, który odbiera sobie życie. Martin Cunningham szybko wyciągnął zegarek, zakasłał i włożył go na powrót. Największa hańba mieć to w rodzinie, dodał pan Power. Chwilowe zamroczenie, oczywiście, powiedział Martin Cunningham stanowczo. Musimy patrzeć na to z wyrozumiałością. Mówią, że człowiek, który to robi, jest tchórzem, powiedział pan Dedalus. Nie nam o tym sądzić, powiedział Martin Cunningham. Pan Bloom, który miał przemówić, znowu zamknął usta. Wielkie oczy Martina Cunninghama. Teraz patrzą w bok. Współczujący ludzki człowiek, inteligentny, jak twarz Szekspira. Zawsze znajdzie dobre słowo. Nie mają żadnej litości dla tego ani dla dzieciobójstwa. Odmawiają chrześcijańskiego pogrzebu. Dawniej przebijali mu serce w grobie drewnianym kołkiem, tak jakby nie było już pęknięte. Ale czasem żałują za późno. Znajdowani na dnie rzeki, wczepieni w sitowie. Spojrzał na mnie. I ta jego okropna żona, pijaczka, urządzał jej dom raz po raz, ona zastawiała mu meble prawie co sobota. Prowadził z nią życie potępieńca, nawet w kamieniu serce by pękło. W poniedziałek rano rozpoczynać od nowa, karg, wjarzmo, Boże, ale musiała przedstawiać widok tej nocy. Dedalus mówił mi, że był tam, pijana i pląsająca po domu z parasolem Martina. Z pereł Azji, jam najpiękniejsza, gejsza, gejsza. Odwrócił ode mnie wzrok. Wie, stuk, puku, stuk, kości obróg. To popołudnie w czasie dochodzenia, butelka z czerwoną nalepką na stole, pokój hotelowy z myśliwskimi obrazami, było duszno. Światło słoneczne przez szczeliny żaluzji, uszy koronera duże i włochate, zeznający pucybut. W pierwszej chwili myślał, że śpi. Potem zobaczył żółte smugi na jej twarzy. Zsunął się w nogi łóżka. Orzeczenie, za silna dawka. Śmierć z przypadku. List do mego syna Leopolda. Nie ma już bólu. Już się nie ocknie. Któż go znać mógł? Powóz zagrzechotał rączo wzdłuż Blessington Street. Kości obróg. Pędzimy, zdaje się, powiedział Martin Cunningham. Daj Boże, żeby nas nie wywrócił na jezdnię, powiedział pan Paweł. Mam nadzieję, że nie, powiedział Martin Cunningham. Jutro będzie wielki wyścig w Niemczech. Gordon Bennett. Tak, najowisza, powiedział pan Dedalus. Szczerze mówiąc, warto byłoby to zobaczyć. Gdy skręcali w Berkeley Street, Katarynka z pobliża basenu przesłała za nimi i ponad nimi roześmianą, rozturkotaną piosenkę jarmarczną. Czy nie widział ktoś z was Kelly? Kelly. Marsz żałobny Saula. Jest zły jak ów Antonio. Zostawił mnie Samonią. Piruet. Mater Misericordie. Eccles Street. A tam mój dom, wielki gmach, a tam zakład dla nieuleczalnych, bardzo pokrzepiające, przytułek Matki Boskiej dla umierających, podręczna kostnica w podziemiu, tam gdzie umarła stara pani Riordan. One strasznie wyglądają, kobiety, jej miska i pocieranie ust łyżeczką, potem parawan wokół jej łóżka, żeby mogła umrzeć. Miły był ten młody student, który opatrywał mi wtedy to ukąszenie pszczoły, mówili mi, że przeniósł się do szpitala położniczego z jednej ostateczności w drugą. Powóz minął galopem narożnik, przystanął. Co się znowu stało? Stado znakowanego bydła przechodziło za oknami, rycząc, powłócząc miękkimi racicami, uderzając powoli ogonami po swych kościstych, zafajdanych zadach. Pośród nich i na zewnątrz biegły bezładnie owce wybekujące swój lęk. Emigranci, powiedział pan Paweł. Ej, rozległ się okrzyk naganiacza, pręt jego zabębnił na ich bokach. Ej, z drogi. Czwartek, oczywiście, jutro dzień uboju. Byczki. Kaw sprzedawał je po 27 funtów sztuka. Pewnie dla Liverpoolu. Roast beef dla starej Anglii. Wykupują wszystkie najjędrniejsze. W ten sposób traci się piątą ćwiartkę, wszystkie resztki, skóra, włosie, rogi. Masa się tego uzbiera w ciągu roku. Handel bydlęcymi odpadami. Produkty uboczne rzeźni dla garbarni na mydło, margarynę. Ciekawe, czy robią jeszcze ten kant ze ściąganiem zepsutego mięsa z pociągów Clonsilla. Powóz zaczął przebijać się przez stado. Nie mogę zrozumieć, dlaczego magistrat nie poprowadzi linii tramwajowej od bramy parku do nadbrzeży, powiedział pan Blum. Wszystkie te zwierzęta można by dowozić wagonami do samych statków. Zamiast tamować ruch uliczny, powiedział Martin Cunningham. Zupełnie słusznie, powinni. Tak, powiedział pan Blum. Jeszcze jedna rzecz, o której myślałem, to magistrackie tramwaje pogrzebowe, takie wiecie, jakie mają w Mediolanie. Poprowadzić linię aż do bram cmentarnych, mieć specjalne tramwaje, karawan i powóz i wszystko. No, rozumiecie, co mam na myśli. O, to by była diabelna historia, powiedział pan Dedalus. Wagon sypialny i restauracyjny. Marne widoki dla Corniego, dodał pan Paweł. Dlaczego? Zapytał pan Blum, zwracając się do pana Dedalusa. Czy nie byłoby to przyzwoitsze niż galopowanie parą koni? Tak, w tym coś jest, przyznał pan Dedalus. I, powiedział Martin Cunningham, nie mielibyśmy takich scen jak wtedy, kiedy karawan przewrócił się na rogu obok Danfiego i wywalił trumnę na jezdnię. Ach, to było okropne, powiedział wstrząśnięty pan Power i zwłoki wypadły na ziemię. To jest okropne. Pierwsza kolejka u Danfiego, powiedział pan Dedalus potakując. Puchar Gordon Bennetta. Boże, bądź miłościw, powiedział pobożnie Martin Cunningham. Bum. Wywalona. Trumna wypadła na jezdnię, rozpękła się. Paddy Dignam wyleciał i toczy się sztywno w pyle, odziany w brunatny, zbyt obszerny habit. Czerwona twarz, teraz szara, rozdziawione usta, pytające, co się stało. Bardzo słusznie, że się je zamyka. Otwarte wyglądają okropnie, poza tym wnętrzności rozkładają się szybko. Dużo lepiej zatkać wszystkie otwory. Tak, też woskiem. Rozluźniony zwieracz. Zapieczętować wszystko. Danfi, oznajmił pan Power, gdy powóz skręcał w prawo. Danfi na rogu. Karawany stojące, topiące swój smutek. Postój przydrożny. Wyśmienite położenie dla knajpy. Oczekują, że zatrzymamy się tutaj w powrotnej drodze, żeby wypić za jego zdrowie. Kolejka pocieszenia, eliksir życia. Ale przypuśćmy, że to się wydarzyło. Czy krwawiłby, gdyby, powiedzmy, gwóźdź zadrasnął go podczas tego obijania się? I tak i nie, przypuszczam, zależy gdzie. Krążenie ustaje. Ale trochę może wysączyć się z arterii. Lepiej byłoby grzebać ich w czerwieni, w ciemnej czerwieni. W milczeniu jechali wzdłuż Phippsborough Road. Pusty karawan przekłusował obok, powracając z cmentarza. Wygląda, jakby mu ulżyło. Most Crossguns, kanał królewski. Woda pędziła z rykiem przez śluzy. Człowiek stał na opadającej barce pomiędzy stertami torfu. Na dróżce holowniczej, obok spustu śluzy, koń na luźnym postronku, na pokładzie bugabu. Oczy ich spoglądały na niego. Powolnym, pokrytym wodorostami szlakiem wodnym unosił się na swej tratwie ku wybrzeżu poprzez Irlandię, przeciągany liną holowniczą pomiędzy łożami trzcin, ponad mułem, zagrzebanymi w szlamie butelkami, psim ścierwem. Athlone, Mallingar, Moy Valley. Mógłbym odbyć pieszą wycieczkę nad kanałem, żeby zobaczyć Millie. Albo na rowerze. Wynająć jakiś stary gruchot bezpiecznie. U Rena był jeden któregoś dnia na licytacji, ale damski. Rozwój szlaków wodnych. Hobby Jamesa McKenna. Przeprawianie mnie łódką. Tańszy przejazd małymi odcinkami. Pływające domki, biwakowanie. Także karawany. Wodą do nieba. Może zrobię tak bez pisania. Przyjechać niespodziewanie. Lake Slip, Clonsilla. Opadać. Śluza po śluzie do Dublina, z torfem śródlądowych moczarów, pozdrowienie. Uniósł swój brunatny, słomkowy kapelusz, pozdrawiając Paddy Dignama. Przejechali obok domu Briana Boroim. Już blisko teraz. Ciekaw jestem, jak się ma nasz przyjaciel Fogarty, powiedział pan Power. Zapytaj lepiej Toma Kernana, powiedział pan Dedalus. Jak to? Powiedział Martin Cunningham. Pozostawił go we łzach, jak przypuszczam. Choć z oczu, powiedział pan Dedalus, lecz nie z serca. Powóz skierował się w lewo ku Fingless Road. Zakład kamieniarski na prawo, ostry, ostatni zakręt. Skupione na skrawku ziemi pojawiły się ciche kształty, białe, bolesne, wyciągające spokojne dłonie, klęczące w smutku wskazujące. Częściowo wyciosane kształty, w białym milczeniu, błagające. Najlepsze, jakie można otrzymać. Tos H. Denneny, budowniczy grobowców i rzeźbiarz. Minęli. Na krawężniku, przed domem kościelnego Jima Geary, siedział stary włóczęga, mamrocząc, wysypując piasek i kamyki z wielkiego, brunatno zakurzonego, rozdziawionego buta, zakończywszy wędrówkę życiową. Potem przesunęły się posępne ogrody, jeden za drugim posępne domy. Pan Power wskazał. Tutaj zamordowano Childsa, powiedział. Ostatni dom. Tak jest, powiedział pan Dedalus. Okropna sprawa. Seymour Bush wyciągnął go, zamordował swego brata, to znaczy tak mówiono. No, oskarżyciel nie miał żadnych dowodów, powiedział pan Power. Tylko poszlaki, powiedział Martin Cunningham. Taka jest zasada prawna, lepiej zwolnić 99 winnych, niż skazać niesłusznie jedną niewinną osobę. Patrzyli. Ziemia mordercy przesunęła się mrocznie, zamknięte okiennice, niezamieszkana, zachwaszczony ogród. Wszystko poszło w diabły. Niesłusznie skazany. Morderstwo. Wizerunek mordercy w oku zamordowanego. Uwielbiają czytać o tym. Głowa ludzka znaleziona w ogrodzie. Jej ubiór składał się z... Jak napotkała swą śmierć. Świeży gwałt, użyta broń. Morderca jest nadal na wolności. Dowody, sznurowadło. Zwłoki zostaną ekshumowane. Morderstwo wyjdzie na jaw. Zdrętwiałem w tym powozie. Mogłoby się jej nie podobać, gdybym przyjechał w ten sposób bez uprzedzenia. Trzeba być ostrożnym z kobietami. Przyłapać je raz ze spuszczonymi majtkami. Nigdy ci potem nie przebaczą. 15-latka. Wysoka balustrada prospektu zafalowała przed ich spojrzeniem. Ciemne topole, białe sylwetki w dużych odstępach. Sylwetki liczniejsze. Białe kształty stłoczone pomiędzy drzewami, białe sylwetki i fragmenty przepływające niemo, zastygłe w próżnych gestach pośród powietrza. Obręcz zgrzytnęła o krawężnik, stanęła. Martin Cunningham wysunął ramię i szarpnąwszy klamkę do tyłu, otworzył drzwi pchnięciem kolana. Wyszedł. Pan Power i pan Dedalus za nim. Przełożyć teraz mydło. Dłoń pana Bluma szybko odpięła guzik tylnej kieszeni i przesunęła zawinięte w papier mydło do wewnętrznej kieszeni marynarki. Wyszedł z powozu, chowając znowu gazetę, którą dotąd trzymał w drugiej dłoni. Nędzny pogrzeb, karawan i trzy powozy, ale to wszystko jedno. Karawaniarze, złocona uprząż, msza żałobna salwa, pompa śmierci. Za ostatnim powozem stał wędrowny sprzedawca ze swym wózkiem ciastek i owoców. Postne ciasteczka zlepione z sobą, ciastka dla umarłych, psi przysmak. Kto je jada? Pogrążeni w smutku wychodząc. Ruszył za swymi towarzyszami. Za nim ruszyli pan Kernan i Ned Lambert, a Heinz poszedł za nimi. Stojący przy otwartym karawanie Corny Keller wyjął dwa wieńce. Jeden z nich podał chłopcu. Gdzie zniknął pogrzeb tego dziecka? Zaprzęg konny, który wyjechał z Finglas, wlokąc się mozolnie, przeciągnął poprzez pogrzebową ciszę skrzypiący wóz, na którym leżał granitowy blok. Idący na przedzie woźnica odkrył głowę. Teraz trumna. Nieboszczyka dostał się tu przed nami. Koń ogląda się na to, przekrzywiając pióropusz, tempo oki. Ciasne homonto na szyi uciska tętnicę czy coś takiego. Czy wiedzą, co wywożą tu co dzień? Musi być ze 20 albo 30 pogrzebów co dzień. A jeszcze Mount Jerome dla protestantów. Pogrzeby na całym świecie, wszędzie, każdej minuty. Zwalają ich pod ziemię całymi furami, raz, dwa, tysiące każdej godziny. Zbyt wielu na świecie. Kobieta i dziewczynka w żalobie wyszły przed bramę. Wąsko szczęka harpia, drapieżna kobieta w przekrzywionym czepku. Dziewczynka z twarzą umazaną brudem i łzami, trzymająca rękę kobiety, spoglądająca ku niej w oczekiwaniu znaku, żeby zapłakać. Rybia twarz, bezkrwista i sina. Głuchoniemi wzięli trumnę na ramiona i przenieśli przez bramę. Tyle martwej wagi. Ja sam czułem się cięższy, wychodząc z tej wanny. Najpierw Umrzyk, potem przyjaciele Umrzyka. Konny Keller i chłopiec poszli za nimi z wieńcami. Kto to jest ten obok nich? Aha, brat żony. Wszyscy ruszyli za nimi. Martin Cunningham szepnął. Byłem śmiertelnie zaniepokojony, kiedy mówiliście o samobójstwie przy Blumie.
Co?
Szepnął pan Paweł. Jak to?
Jego ojciec otruł się.
Szepnął Martin Cunningham.
Miał Queen's Hotel w Ennis. Słyszałeś, jak mówił, że jedzie do Clare. Rocznica. O Boże! Szepnął pan Paweł. Pierwszy raz o tym słyszę. Otruł się.
Obejrzał się za siebie tam, gdzie twarz o ciemnych, myślących oczach sunęła za nimi w stronę mauzoleum kardynała, mówiąc. Czy był ubezpieczony? Zapytał pan Blum. Tak mi się zdaje, powiedział pan Kernan, ale polisa była bardzo obciążona. Martin stara się umieścić chłopca w Ayrtain. Ile dzieci zostawił? Pięcioro. Ned Lambert mówi, że spróbuje umieścić jedną z dziewcząt u Toda. Smutna sprawa, powiedział łagodnie pan Blum, pięcioro małych dzieci. Straszny cios dla biednej żony, dodał pan Kernan. Tak, istotnie, przyznał pan Blum. Ma go już w nosie teraz. Spojrzał w dół na buty, które sam wypastował i doprowadził do połysku. Przeżyła go, straciła męża. Bardziej umarły dla niej niż dla mnie. Jedno musi przeżyć drugie, powiadają mądrzy ludzie. Jest więcej kobiet niż mężczyzn na świecie. Współczuj jej. Pani straszliwa strata. Mam nadzieję, że wkrótce podąży pani za nim. Tylko dla hinduskich wdów wyszłaby za mąż za innego. Za niego? Nie. Ale kto może potem wiedzieć? Od czasu, gdy umarła stara królowa, wdowieństwo nie jest już tym, czym było. Złożona na armatniej lawecie Wiktoria i Albert. Doroczne uroczystości, żałobne Frogmore. Ale pod koniec przypięła kilka fiołków do czepka, próżna na dnie serca. Wszystko dla cienia. Książę, małżonek, nawet nie król. Jej syn był istotny. Nadzieja nowego, coś innego niż przeszłość, którą chciała przywołać z powrotem, wyczekując. Nigdy nie powraca. Trzeba odejść najpierw samotnie pod ziemię i nie leżeć już więcej w jej ciepłym łóżku. Jak się masz, Simonie, powiedział miękko Ned Lambert, ściskając dłoń. Nie widziałem cię kopę lat. Jak nigdy? Jak się żyje w pięknym mieście Cork? Byłem tam w poniedziałek wielkanocny na wyścigach, powiedział Ned Lambert. Te same stare kauzy perdy. Zatrzymałem się u Dicka Tyvee. Jak się ma, Dick, człowiek niezłomny? Nic go nie dzieli od nieba, odpowiedział Ned Lambert. Święty Pawle, powiedział pan Dedalus z cichym zdumieniem. Dick Tyvee wylysiał? Martin ma zamiar urządzić składkę na dzieciaki, powiedział Ned Lambert, wskazując ku przodowi. Parę szylingów od łebka, żeby chociaż utrzymać je, póki nie podejmie się ubezpieczenia. Tak, tak, powiedział pan Dedalus powątpiewająco. Czy to jest najstarszy chłopak ten na przedzie? Tak, powiedział Ned Lambert, z bratem żony. John Henry Menton jest z tyłu, wpisał się na funta. Założę się, że tak, powiedział pan Dedalus. Często mówiłem biednemu Paddy, że powinien dbać o tę posadę. John Henry nie jest najgorszy w świecie. Jak ją stracił? Zapytał Ned Lambert. Trunek, co? Błąd niejednego porządnego człowieka, powiedział pan Dedalus z westchnieniem. Zatrzymali się przy drzwiach kaplicy cmentarnej. Pan Blum stanął zatrzymającym wieniec chłopcem, spoglądając na jego gładko uczesane włosy i szczupłą, przeciętą bruzdą szyję w nowiuteńkim kołnierzyku. Biedny chłopiec. Czy był tam, kiedy ojciec? Oboje nieprzytomni. Nawrót świadomości w ostatniej chwili i rozpoznanie po raz ostatni wszystko, co mógł zrobić. Jestem winien 3 szylingi Ogradiemu. Czy by zrozumiał? Głuchoniemi wnieśli trumnę do kaplicy. którym końcu jest głowa? James Joyce, Ulysses, taśma piąta, koniec ścieżki drugiej.